mówi Pan Bóg. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos Twój jak trąba. Wchodzę wczoraj do Waszej szkoły, gdzie Wasze dzieci się uczą. Podchodzi do mnie taki mały chłopczyk i mówi tak. Czemu wczoraj tak krzyczałeś w kościele? No i dzisiaj mam odpowiedź. To znaczy nie wiem, czy on to słyszał dzisiaj. Ale dlatego, że Pan Bóg tak chce. Ja sobie myślę, że jeszcze za mało, nie? Bo to, wiecie, to znaczy krzyczeć jak trąba. Podnosić swój głos. To wcale nie jest tak łatwo, dlatego że jak czasami dosłownie słucha się tego słowa, to w niektórych parafiach się dwa razy. Pierwszy i ostatni. Już więcej się nie zaproszą, nie? Jak za głośno krzyczysz, to takie są konsekwencje, kiedy się słucha Słowa Bożego czasami, nie? Ale pamiętam kiedyś jeden z moich braci, zresztą mój ojciec duchowny, sporo swojego czasu głosiliśmy rekolekcji dla sióstr zakonnych. No i też, bo to często wraca to słowo, żeby ten głos rzeczywiście mocno używać, żeby przemawiać z całych sił i tak dalej. To się często powtarza, chociaż my księża mamy z tym jednogodnie problem, bo się boimy. Ale on tak głosił z taką fazą do tych sióstr i wieczorem poszedł sobie zrobić herbatę do kuchni, nie? I przychodzi jedna siostra zakonna i mówi do niego tak. Mów do mnie grzecznie, bo jestem kobietą. I w tym czasie wzięła nóż. Rozumiecie, ile ona ma grzeczności w sercu? On do niej słowem, a ona do niego nożem. A dzisiaj mamy o tym sercu, nie? Czasami tak jest, że nam się serce otwiera. No i chciałem dzisiaj mówić coś innego. Tak sobie myślałem, że jutro Was przygotuję do spowiedzi, ale dzisiaj słyszę takie słowa: wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy, nie? I mówię to proboszczowi. A on mówi: słuchaj, bo to jest tak. Jak oni się jutro będą spowiadać, to zanim się zacznie msza święta, to oni już się wyspowiadają, to trzeba im przygotować. Może i Pan Bóg o tym wiedział lepiej niż ja, nie? Dlatego to, co trzeba zrobić dzisiaj rzeczywiście, tak słowo wskazuje, to przede wszystkim spróbować jakoś uznać siebie za grzesznika. Ojcowie Kościoła mówią, że uznać siebie za grzesznika to jest połowa nawrócenia. No i tu jest duży problem, bo tak sobie myślę, że to większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, uważamy, uznajemy się za grzeszników, nie? Zwłaszcza w Kościele. Przed chwilą było moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, nie? Pamiętacie, jak kiedyś w Ewangelii Pan Jezus mówił taką przypowieść, że przyszedł do świątyni faryzeusz i celnik. I ten faryzeusz patrzy na tego celnika i mówi: dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak ten. Zdzielca, łobuz. Modlę się 7 razy na dzień, oddaję 10 z kminku i z czosnku, nie? A celnik nawet nie śmiał oczu podnieść, tylko bił się w piersi i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Jedyny, który jest w stanie rozsądzić, kto z nas uznaje się za grzesznika, to jest Jezus Chrystus. Nikt więcej tego nie umie. My na pewno tego nie potrafimy. Ale jest sposób na to, żeby to zobaczyć. To jest taki biskup w episkopacie. Bo kiedy to zobaczycie? No przeważnie, jak jesteście w domu. Wiecie, kiedy to się dzieje? W momencie, kiedy ktoś ci się sprzeciwia. Albo kiedy cię czym obrazi. I ten biskup mówi tak. Jeśli ty jesteś grzesznikiem, to można cię od czasu do czasu potraktować jak grzesznika? Teraz ty powiecie, że tak, nie. To ciekawe, jak będzie to. A jeśli twój współdomownik, współbrat, sąsiad jest grzesznikiem, to może się od czasu do czasu zachować jak grzesznik, czy nie? No, może. Zobaczycie. Przychodzi do mnie, tu kilka dni przed wyjazdem tutaj do Was na rekolekcję, kobieta, miałem rekolekcję w Gieczwałdzie, tam u Matki Bożej, jedyne sanktuarium, jedyne objawienia Matki Bożej, Matka Boża mówiła po polsku. W Polsce jedyne zatwierdzone. Nie? I tam była taka kobieta, rzeczywiście no, przeżywała dramat. To dowiedziała się jakiś czas temu, że ją mąż zdradził. Nie? A my słuchamy Słowa Bożego. Ja widzę, że Słowo nie tyle mówi o tej zdradzie męża, to co ją wzywa do nawrócenia, aż tam byłem zdziwiony, nie? No i zastanawiam się, pytam się takiej, że mówię, słuchaj, ile ty jesteś tym mężem? No 30 lat. 30 lat nim jesteś. I on przez 30 lat nic innego dobrego nie zrobił, tylko cię zdradza, tak? No nie, no proszę ojca. Aha. Robił coś dobrego. Zdarzyło mu się, że zgrzeszył. Że cię obraził. A ty żeś kiedyś go zdradziła? Nie, ja go nigdy nie zdradziłam. Nie? Wiesz co? Ja sobie przypominam, kiedyś przyszedł do mnie taki człowiek, mówi, tydzień temu byłem ostatnio u spowiedzi, zdradziłem żonę 26 razy. Mówię, chłopie, kiedyś ty to zrobił? Przez tydzień? A on mi, proszę ojca, nie wiem, czy nie za mało. On mówi, proszę ojca, każde moje spojrzenie pożądliwe na inną kobietę niż moja żona, to jest w sercu zdrada, bo grzech się rodzi w sercu. Tym samym sercem kocham swoją żonę i tym samym sercem rozglądam się za innymi kobietami. Miał rację. Nie ma siły. Miał rację. Dobrze poznawał swoje serce. Jest problem. To jest bardzo ważne zdanie. Ja nie chcę usprawiedliwiać czynu tamtego faceta. Tylko tu jest problem. Jeśli ty się nie uznasz za grzesznika, to masz duży problem, bo jeśli jesteśmy grzesznikami, to od czasu do czasu nas będą traktować jak grzeszników. A jeśli nasi bliźni są grzesznikami, od czasu do czasu zachowają się jak grzesznicy. I kiedy pójdziecie do domu i mąż się zachowa jak grzesznik, to ty zobaczysz, czy ty się uznajesz za grzesznika. Od razu. Ja nie wiem. Ja wiem, czy ja się uznaję, jak wracam do moich braci. Nie jest to łatwa sprawa. Skąd taki wniosek? Otóż Słowo Boże. Nie wiem, czy wam już tego nie opowiadałem. Pewnie to znacie, bo pewnie ksiądz Marek wam nieraz tłumaczył ten fragment z Pisma Świętego. Ale nie wiem, czy pamiętacie taką historię króla Dawida, którego Pan Bóg powołał na swojego króla od przody. On był na początku odrzucany, jak prorok przyszedł namaścić jednego z synów na króla, to postawił mu siedmiu. Patrzy prorok, żadnego Bóg nie wybrał. A gdzie jest? Mówi, nie masz już nikogo więcej? No mam jeszcze takiego, ale jest rudy i pasie owce. Przyprowadź go, przyprowadza go, to pokazuje się, że to Dawid, nie? To jest ten. No i wiele łask Pan Bóg rzeczywiście zrzucił na Dawida, ale był pewien problem, bo pewnego razu Dawidowi się nie chciało. Król w tamtym czasie miał się wyprawiać ze swoim wojskiem na wojnę. To było jego zadanie, to była jego misja, nie? Ale się wcale Dawidowi nie dziwię, że mu się nie chciało. Wiecie, jak ja się zbliża Wielki Post i Adwent, to rozumiem Dawida, nie? Bo ja mam u siebie w celi wszystko poustawiane, tak jak trzeba, swój porządeczek, wszystko leży tam, gdzie trzeba, nie? I jak przyjeżdżam gdzieś do jakiegoś księdza i muszę tam spać w kolędę, jasne, jak tu się odnaleźć? Już nie chodzi o to, że on ma porządek, czy nie ma porządku. Chodzi o to, że ja po prostu... To jest takie porównanie, że człowiek czuje tak, jak Dawid, nie? Dawid miał pałac królewski, a kazali mu spać w namiocie, nie? To wiecie, jaką miał ochotę na to, nie? Rozumie Dawida. Zawsze mam tą samą pokusę, nie? I chłop raz nie pojechał. Jak tylko nie pojechał, od razu mu się ta Batrzeba gdzieś tam napatoczyła. No i co? Jak człowiek nie jest zajęty czymś, jakąś pracą, to od razu przychodzi porządliwość. No i zgrzeszył z nią. A później jeszcze cwaniaczek dopuścił się tak zwanego grzechu systemowego. To znaczy cudzymi rękami zamordował jej męża. A później zrobił z siebie bohatera, bo ją wziął za żonę, kolejną żonę. Bo Dawid miał 300 żon pierwszorzędnych i 700 drugorzędnych. No i Pan Bóg to wszystko widział, bo nawet jeśli on się dopuścił grzechu systemowego, to niewielu sprzeciwiało się temu zachowaniu, bo wreszcie go uważali za bohatera, ale Bóg to widział. I wysyła do niego proroka Natana. Ale ten Natan, tak jak to my często księża, też się boimy mówić prawdę na wojnie, nie? I on się też bał króla. Jakby powiedział coś nie tak, to marny jego los. I wiecie, co robi? Ze strachu opowiada królowi bajkę. Jak kiedyś, jak byłem w seminarium, ksiądz Marek pewnie też pamięta, to nam mówili, że dzieciom trzeba bajki opowiadać na kazaniach. Kiedyś jako młody ksiądz siedziałem, spowiadałem dzieci podczas tych lekcji. I wychodzi takich dwóch chłopaczków, a był taki świetny ksiądz, no tak miał opowiadać bajki, że głowa mała, nie? A te chłopaki mówią tak, ale nam się bajek nie opowiadał. Od tamtej pory nie opowiadam dzieciom żadnych bajek. Bo kazania nie są do tego, żeby bajki opowiadać. Nie chcę uczą, co są w seminariach, a ja dzieciom bajek nie opowiadam. Bo Słowo Boże to nie są bajki. Ale ten Natan, ponieważ się bał króla, to opowiadał mu bajkę. I powiedział mu taką bajkę, że mówi, był bogacz i biedak. I do tego bogacza przyjechali goście. I ten bogacz miał 100 owiec, a ten biedak tylko jedną. I żal mu było, chciwy był. I żal mu było tych jednej ze stawa, tych 100 owieczek. I zabrał tą jedną owieczkę temu biedakowi. I przyjął gości. A Dawid słucha tego. I mówi tak, człowiek, który tak uczynił, winien jest śmierci. A Natan przerażony mówi tak, to ty jesteś tym człowiekiem. Bo to ty masz tyle żon. I zabrałeś Uriaszowi Hetytę żonę. Później go w sposób systemowy zamordowałeś i jeszcze z siebie bohatera zrobiłeś. I wiecie, co Dawid zrobił? Skruszył serce. Uznał się za grzesznika. Dzisiaj myśli ten psalm. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. I później jest dużo takiego opisu o minę, to, chociaż to są ważne rzeczy, mówią o naszym życiu. Ale pewnego razu dalsza perykopa mówi o tym, jak to Dawid jedzie ze swoim wojskiem. Bo tak sobie wyobrażam, jak chodzę po Sulowie, to musiał jechać tak jak u was, nie? Ulica idzie dołem, a z obu stron są wzgórza. I na tym wzgórzu idzie taki łomus, który się nazywał Shimei. I wiecie, co robi? Przeklina króla, bo ta wieść o tym zachowaniu króla się rozeszła. W tamtym czasie, jak się przeklinało króla, to nie tak jak dzisiaj, można sobie przeklinać prezydenta i nic się nie dzieje. Podchodził wódz wojska, jedno pociągnięcie mieczem i głowy nie ma. I podchodzi Joab, właśnie wódz wojska, i pozwól, Panie, że utnęgłę temu wściekłemu psu, który przeklina mojego króla. A Dawid, który się uznał za grzesznika, mówi do niego tak. Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Bo ten wódz wojsk był z rodu Serui. Jeśli Bóg pozwolił mu mnie przeklinać, to co mam do tego? Chcesz zobaczyć, czy się znajdzie ze grzesznikami? A jak cię przeklinają, to co robisz? I drugie takie wydarzenie z życia świętego Franciszka, naszego założyciela. Jednego razu święty Franciszek poszedł do jakiejś karczmy z jakimś swoim kolegą. No i wysiadł ją. I w pewnym momencie wchodzi jakiś łowóz i zaczyna przeklinać tego współwysiadnika świętego Franciszka. A ten podnosi głowę i mówi, słuchaj, ty mnie nawet nie znasz. Dlaczego mi ubliżasz? I jak to mężczyźni wyszli sobie z karczmy, dali sobie po razie. Za chwilę wraca ten łowóz, nie wiadomo, co się z tamtym stało. I to samo robi względem świętego Franciszka. A święty Franciszek podnosi oczy i mówi, uśmiecha się do niego, jakby, o kochany, jak mnie dobrze znasz. Gdybyś mnie znał lepiej, to byś mi jeszcze więcej nasadzał. Wiesz, co to znaczy uznać się za grzesznika? Ciekawe, czy się uznajemy za grzesznika. Święty Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów rekoncyliacji od penitencji mówi, że największym grzechem dzisiejszego świata jest zanik poczucia grzechu. Ludzie nie widzą swoich grzechów, ale bardzo wyraźnie widzą grzechy innych. Wyobraźcie sobie, że jeden z naszych współbraci, błogosławiony honorat Koźmiński, on 28 lat żył w klasztorze, gdzie ja ostatnio przez 9 lat pracowałem, założył 28 zgromadzeń zakonnych. Nie? Pod koniec swojego życia, po 68 latach życia zakonnego, zaplanował sobie spowiedź. Wiecie na ile? Na 8 dni. Przez 8 dni chciał wyznawać grzechy po 68 latach życia zakonnego. Przełożony jego wytrzymał 2 dni i tak miał w zdrowie. 2 dni słuchać jednego grzesznika. Tyle grzechów sobie widział. Bo kiedy człowiek zbliża się do Boga, to nie widzi gorzej. To jest dramat nasz. Rzeczywiście święty Jan Paweł II miał wyczucie. Bo my często słyszymy, a proszę ojca, na starość to jakie ja mam grzechy? A no dopiero na starość to ty masz grzechy. Bo jak ty jesteś taka dziewczyneczka, to co sobie postanowisz, to rodzicom każą, to jeszcze robisz. Ale już na starość to byś chociaż chciał, to nie możesz, tak czy nie. Problem jest taki, że my nie widzimy grzechów. I to jest nasz problem. Dlatego tak trudno jest nam się uznać za grzesznika. To jest pierwsza rzecz. No, próbujcie. Jutro mamy spowiedź, nie? Próbujcie uznać się za grzeszników. Skrusz ich serce, żeby zobaczyć, czy ja rzeczywiście jestem grzesznikiem, czy nie. To dobry post. Zobaczcie, że dzisiaj oprócz tego faktu, że Izajasz ma ludowi wykazywać przestępstwa i to próbujemy robić, mówi dalej tak. Szukają mnie dzień za dniem. Pragną poznać moje drogi. Jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza prawa swego Boga. Nie? Od kilku dni już przychodzi mi tutaj. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga i mówią tak, czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś, umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy to widzicie sobie. Wiecie, jaka jest pretensja? To ja się tyle modlę, tyle postów, tyle wyrzeczeń i to wszystko przeciwko mnie. Nie macie takiej mentalności, co? Dzwoni kiedyś do mnie jedna kobieta. Nie da. Proszę ojca, jutro mam rozprawę sądową. No i chciałabym, żeby ona się rozstrzygnęła po mojej myśli. To ile mszy mam zamówić? Jedną, trzy, dziewięć czy trzydzieści? Ja mówię, 30 będzie więcej na kościół. No przecież trzeba jej powiedzieć, by jej powiedzieć, że jest głupia, nie? Bo wiecie, co ona chce? Ona chce ustawić Pana Boga, żeby zaczął robić to, co jej się podoba. Będziesz się modlić, jak to czasami przychodzą. Proszę cię, jaką tu nowennę odprawić, żeby ten mój chłop się zmienił, nie? No i to jest właśnie to. Czemuś my pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Zobaczcie, jakie mamy intencje na prześniakę. Ja rzadko się zdaję. Panie Boże, mam męża alkoholika, daj mi łaskę, żebym go kochała. Najczęściej jest, żeby się mój mąż nawrócił, nie? Bo Pan Bóg nie wie, że dał Ci męża alkoholika. Pamiętam kiedyś, rzadko słucham Radia Maria, bo nie mam czasu i teraz to nie mam radia, ale kiedyś słuchałam. I co mnie zastanowiło, bo dzwonił mężczyzna i mówi tak. I proszę ojca, mam problem. Jaki? Mam żonę, która pije. No i ten brat mówi mu tak. No to trzeba się modlić. W sumie mu dobrze powiedział, nie? Trzeba się modlić. Ale ten facet się modlił. I wkurzony mówi tak. To ile mam jeszcze różańców odmawiać? Bo już odmawiam 4. I rzucił słuchawkę. I sobie myślę, w sumie to ten brat mu dobrze powiedział, że trzeba się modlić. Ale powinien mu powiedzieć, dobrze, a ty kochasz żonę, która pije? Bo kochać żonę, która tańczy, śpiewa, recytuje, daje buzi i gotuje, to żaden problem. Ale spróbuj kochać żonę, która pije. Do tego trzeba wiary. Pan Bóg, który cię kocha i który czyni dla ciebie dobrze, wie, jaką ci żonę dał, czy nie wie, co?
Nie, ty go musisz ustawić, nie?
No niech on się w końcu da ci zachowywać tak, jak trzeba, nie? Ja mu trochę pomogę. Pamiętacie, jak to prorok Eliasz kiedy spotkał się z 400 prorokami Baala. No i składali ofiary. No i Eliasz mówi to, najpierw wy proście swoich bogów, żeby przyjęli tą ofiarę. No oni tam krzyczą, modlą, wołają, nie? Pocieli się, tak, że się wyrżnęli ci wszyscy prorocy. A Eliasz stoi, patrzy się na nim i mówi tak, wołajcie głośniej, bo to Bóg, to może śpi? Albo zajęty? Wyrżnęli się wszyscy, on stanął. Jedno wezwanie do Pana Boga, spadł ogień z nieba, strawił całą ofiarę, sprawa załatwiona. Pytanie jest takie, to jaką mamy mentalność Eliasza, człowieka wierzącego w Boga, czy tych pogan, co? Ile ty już się modlisz, na przykład o tak zwane, niedługo będziemy sobie życzenia składać, nie? I najczęściej życzenie to takie, życzymy Ojcu zdrówka, nie? Co pójdę do lekarza, to coś na tego odkrywa, nie?
Jak to słucha tych modlitw, czy może śpi? Albo zajęty, jak to jest? Jak to się dzieje? Dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje tych modlitw, co?
No i dalej tłumaczy Pan Jezus ten post. Właściwie to jeszcze na początku Izajasz. Otóż w dzień waszego postu, już nie mówili o tym poście, ale dalej mówi, jakbyśmy go nie rozumieli. Wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. No to co, ja mam leżeć w post? Przez 40 dni mam leżeć? To nie o to chodzi. Wiecie, co to jest post? Post to jest taki moment, o którym dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii. Przychodzą uczniowie Jana i mówią tak do Jezusa. Faryzeusze i uczniowie Jana dużo poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. A Pan Jezus mówi do nich tak. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki oblubieniec jest z nimi? Nie mogą pościć, ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca i wtedy będą pościć. Wiecie, dlaczego my pościmy w piątek? Bo w piątek zabrali naszego oblubieńca. Ale wszystko jedno, czy jest piątek, poniedziałek, wtorek, środa czy czwartek, jeśli ty nie widzisz Boga w swoim życiu, w swoim mężu, w swojej żonie, to Pan Bóg mówi pość. Bo co się dzieje? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie. Jakie zajęcie? Ty nie widzisz, że to, co się dzieje w twoim życiu, jest dla twojego dobra. Dlaczego tym się zajmujesz? Żeby to ciągle zmieniać. I żebyś ty uznał, że ty jesteś ślepy, bo nie widzisz Boga. Ale nie. Ty się angażujesz. Uciskasz wszystkich waszych robotników. Wiecie, kto to są robotnicy na żniwie Pana? Ja to się zawsze zastanawiam, jak to Pan Jezus kiedyś mówił tak, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Słyszeliście takie słowa? To on nie zna sytuacji gospodarczo-politycznej naszego kraju, nie? Bo pierwszy u nas ciągle bezrobocie. Nie? A robotnicy nie to ciągle bezrobocie. Wiecie, jakie to są robotnicy na żniwie Pana? Na żniwie Pana pracuje się tak, że nikt ci nie zapłacą, a nagroda jest w niebie. Takiej roboty jest po tyle, czy nie? U ciebie w domu nie ma takiej roboty, że ci nawet nie podziękują. Ciekawe, czy chcesz na takim żniwie, na takim polu pracować, gdzie ci nie zapłacą i nie podziękują, co? I teraz wiesz, co ty robisz, kiedy ci robotnicy, którzy pracują na tym polu pańskim, to znaczy robią wszystko, żebyś ty zobaczył, że ciebie nie interesuje to, żeby Pan Bóg pełnił Jego wolę w twoim życiu, tylko cię interesuje, żeby było tak, jak ty chcesz, nie? To co? Nie tępisz tych robotników, co? Oczywiście, że tak. Cały czas ich ustawiasz. No tak? Ani dziękuję, ani pocałuj mnie w noc, nie? A ja tu haruję gniew i nocą? Nie, ty nigdy tak nie mówiłeś. Oczywiście, że tak mówimy. A jak ci nie zapłacą godziwie, nie? Jak to pamiętam, jak mój ojciec, to moja mama zawsze tak miała. Chciała, żeby ją podpalić. Na przykład, chyba nie dozwoliłam tego mięsa. Za ostre. A mój ojciec mówi, wiesz co, inna to by się chwaliła, ale nasza mama tylko mówi, pochwalił ją, to przestanie. Pochwalisz i już koniec. Wszystko dobrze. Tylko, że problem taki, że jeśli ty ją pochwalisz za to, to diabli wzięli wszystko. W niebie już nic nie ma. Bo nagroda była na ziemi. Wiecie, co się dzieje po 20 latach małżeństwa? A i tak jestem optymista, po 5 latach małżeństwa. Zawsze, proszę ojca, zawsze jak mu ugotowała, to był zadowolony, chwalił, cieszył się i tak dalej, nie? A teraz chłop mi schamiał. A może ci wcale nie schamiał? Może Pan Bóg zamknął mu oczy, żebyś ty w końcu jeden obiad ugotowała dla Jezusa Chrystusa i miała za to nagrodę w niebie. Interesuje cię to, czy nie, co? Nie, lepiej powiedzieć, bo mi schamał, nie? Czyli co? Tego robotnika na niebie pańskiej, co? Uciskać, uciskać. Bo on źle robi, nie? Chamstwa się dopuścił. Niekoniecznie. Niekoniecznie, kochani. Otóż pościcie wśród baśni i sporów.
Jak jest? I wśród bicia niegodziwą pięścią. Koniec! Mi się też coś należy. Ja będę więcej harować.
Nie mówią wam tak, co? Ty masz swoją godność, zadbaj o nią, on cię wykorzystuje. Nie, nie, nie. Pan Jezus, który wisi na krzyżu, to w ogóle nie był wykorzystywany, nie? Nie, jego w ogóle nie wykorzystywali. A ty jesteś chrześcijanin, tak? Albo chrześcijanka. Wszystkich, ale nie siebie. I jeszcze będziesz jeździła po tych mądrych szarlatanach i ci będą mówić tak, zadbaj o swoją godność, bo jak ty o siebie nie zadbasz, to cię zniszczą. Łaska pańska, im szybciej, tym lepiej. Wiecie co moi bracia kiedyś mówili, czemu ty idioto jeździsz po tych parafiach? Mało ci płacą. Jak ty ksiądz Marek do mnie dzwonił, ja bym cię zaprosił do mnie na misję, ale mało zarobisz. Nie? Bo tu mało parafia. Chłopie, zaproś, to ty się zapłacił. Kiedyś pamiętam, jedna siostra zakonna mówi do mnie tak. Skończyłem rekolekcję, a ona mówi do mnie tak. To ile się ojcu należy? A mi się pan. Ty chcesz mi płacić za głoszenie Słowa Bożego? Chcesz, żebym ja z czyśćca nie wylazł? No tak, ale no wie ojciec, no a ile to? Ja mówię, chcesz, to daj bratu jałmużnę. No ale co to znaczy jałmużnę? No myślę, co ile ty jesteś w zakonie? 20 lat. Ty 20 lat w zakonie nie jesteś i ty nie wiesz, co to jest jałmużna? No daj tak, żeby ci się serce oczyściło. A ja nie wiem, ile ty musisz dać, żeby ci się serce oczyściło. Chcę, mówiłem wam, na czym polega jałmużna. Chcesz, żeby ci pieniądze przeszły z głowy do kieszeni, żeby się głowa nie bolała, jak żona przychodzi prosić, to trzeba dać jałmużnę. A ja nie wiem, co to dla ciebie, ile to dla ciebie znaczy. Dla jednego 100, dla drugiego 1000, nie? Nie wiem. Masz problem z chciwością, daj jałmużnę. Jeśli wśród bicia, nie poście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozległ zgiełk wasz na wysokości. Wiecie, co to jest? Niech któraś kobieta w Sulowie się poczuje skrzywdzona. To wiecie, co to słowo mówi? Nie tylko pół Sulowa o tym wie, ale jeszcze na wysokości słyszą, nie? Czy nie? Ja też wychowywałem się na wsi. Niech się tam gdzieś mąż nie tak zachowa, albo żona, albo dziecko. Połowa wsi, bo post przyszedł, nie? Dzisiaj Izajasz mówi, nie poście tak, jak czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czy ty w tym wydarzeniu, w tej trudności, w tym krzyżu widzisz Jezusa Chrystusa, czy nie? To pość, nawracaj się. Bo Bóg jest w nim obecny, ale ty nic z tego nie widzisz. I wszystko jedno, czy jest piątek, sobota, niedziela, poniedziałek czy środa. Jak jesteś ślepy, to pość. Czyż ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Myślicie naprawdę, że to chodzi o umartwienie? To co ja mam sobie teraz jeszcze odmówić? Najlepiej to nic nie jest, nie? To niektórzy. To schudniesz troszkę, poprawi się ten cukiernie. Ty postce przejdziesz, nie? No najważniejsze. Czy zwiesić głowę jak sitowie? No jak jesteś głodny, to jest ciężka sprawa głowę podnieść, nie? I użyć woru z popiołem za posłanie. Czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Mówi Izajasz, słyszeliście to dzisiaj? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła. Wiecie, co niektórzy mówią? Tak, na post przestań pić, przestań palić, przestań to, przestań iść cukierki, przestań to. Wiecie, co to są kajdany zła? Już będnie o tym od dwóch dni. Jak co jest największym złem w naszym życiu? Będziecie jak Bóg znali dobro i zło. Spróbuj na Wielki Post nie ustawiać swojej żony. Ugotowała ci zupę, nawet jak jest niepopieprzona wiec. Nikt nie będzie o tym wiedział. Może ona się w końcu zorientuje, nie? To są kajdany zła. To jest prawdziwe zło, żeby wszyscy chodzili i wszystko tak, jak ja chcę. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli. Wiecie, jakim ty jesteś niewolnikiem w swoim życiu? Ciągle niezadowolony z tego, co ma. Żona nie taka, mąż nie taki, dzieci nie takie, praca nie taka, niewolnik. Może w końcu w tym Wielkim Poście rozwiążesz te więzy niewoli, to zobaczysz, że ty jesteś synem.
córką Boga, a nie niewolnikiem. A masz takie wszystko, bo to ci się należy. Bo Pan Bóg dał ci to dla twojego zbawienia. Krzyż wisi w twoim domu, czy nie? I ty mówisz, to jest znak swoim dzieciom, to jest znak zbawienia, nie?
A jak się tylko coś dzieje przeciwko tobie, to niewolnik.
No to rozwiąż te pęta niewoli. Wypuść wolno uciśnionych.
Gdzie to tych uciśnieni są, co? Takiego kolegę, który już od lat przyjeżdża do mnie do spowiedzi i mówi tak, proszę ojca, co ja mam zrobić? Ta moja żona ciągle niezadowolona. Nie pije, nie palę. Przychodzę na czas, staram się robić, co się da, a ona ciągle niezadowolona. A jak z nią rozmawiam? O, a gdyby on był taki jak Leszek? On nie jest taki jak Leszek. Bo on jest zbychu.
I Pan Bóg dał ci zbycha ze wszystkimi słabościami. Wypuść wolno uciśnionego, bo ty go zamęczysz w końcu, rozumiesz?
A myślisz, że jak on się zmieni tak, jak ty będziesz chciała, to ty będziesz zadowolona, tak?
No i będzie tak uciskać go przez całe życie, nie?
To mówiłem wam dzisiaj, to gdzieś wam mówiłem, chyba nie pamiętam już. Jak ta żona stała nad trumną, on już w trumnie leżał, ona jeszcze trumnę przeklinała. Jeszcze pluła na trumnę, nie?
Jeszcze go w trumnie uciskała. Wypuść wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam.
Wiecie, co to jest jarzmo? W maksi to wiedzą, co to jest jarzmo.
Połam to jarzmo, które ty nosisz, swoje wyobrażenie o twoim życiu. O tym, jaką powinnaś mieć rodzinę, jaką powinieneś mieć pracę, jaki powinieneś mieć dom. Połam to jarzmo, bo będziesz wiecznie niezadowolony. Zrób w końcu raz w życiu porządny post. Zobacz, że Bóg jest obecny w twoim życiu. Zobacz, że masz oblubieńca, który się o ciebie troszczy. Naprawdę. Dał ci wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. A przede wszystkim co?
Krzyż Jezusa Chrystusa.
Nie? Brakuje komuś tutaj krzyża? Mnie nie.
I wszelkie jarzmo połamać. Dzielić swój chleb z głodnym. Dzisiaj waszym dzieciom mówiłem, tam macie brata Alberta. Wiecie, jakie była... powiedzenia takie najczęstsze od Alberta, być dobrym jak chleb. Jak cię ktoś ugryzie, to mu smakuje czy nie, co? Wiecie, że chleb się gryzie, nie? Kąsacie się czasami w domu, czy nie? Jak cię chłop ugryzie, to co? Smakuje mu czy nie, co? A?
Dasz troszeczkę ze swojego życia? Dasz sobie ugryźć troszkę, bo macie swój brat Alberta, nie? Być dobrym jak chleb. Dzielić swój chleb, swoje życie z głodnym. Wprowadzić w dom biednych tułaczy. Do domu przyprowadzić tych, co się tułają, nie? Nie ma dla niego miejsca, nie może znaleźć miejsca.
No nie macie takich dzieci, nie? Wy się od lat tułają, nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Nagiego, którego ujrzysz, przyodziać.
Mówiliśmy w czasie tych rekolekcji, jak Adam i Ewa zgrzeszył, to poznali, że są jacy? Nacy. Jak ty jedziesz do swojej mamusi z mężem, a on wychodzi na papieroska, to ty przyodziewasz jego nagość? Czy go obdzierasz ze skóry, co? A jak się spotkasz ze swoimi przyjaciółkami, to co ty mówisz o swoim mężu? Albo o swojej żonie, jak z chłopakami idziesz na piwo?
Przyodziewasz ją? Czy ją obdzierasz? Co ty robisz?
A spróbuj w poście.
No tak mówi Izajasz. Nagiego, którego ujrzysz, a ty dobrze widzisz wszystkie nagości swojego męża, czy nie? Nie chodzi o te takie cielesne. Wszystkie jego słabości wyłażą na wierzch. Już po 20 latach to wszystkie widzisz, nie? A jeszcze sobie trochę dośpiewasz. Nagiego, którego musisz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Jak to mówią? gościu w domu. Co jest dalej? Bóg wie po co? Nie macie tak? Już przylazła. Nie, nie, wy zawsze jesteście otwarci. Spróbuj. Już masz dosyć tym sąsiadki, bo ciągle przychodzi i niby to czegoś potrzebuje, a później siedzi dwie godziny. Siedź i trzy, bo jest pust. Nie odwrócić się od swoich służbów. I mówi taki Izajasz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie swe zdrowie. O, wtedy będziesz miał zdrowie. Wtedy będziesz zdrowy w duchu. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie. Rozumiecie? Wiecie, na czym polega sprawiedliwość Boża? Każdemu to, co mu się słusznie należy. Dlaczego macie takich mężów? Bo wam się słusznie należy. Dlaczego macie takie żony? Bo wam się słusznie należy. Dlaczego takie macie dzieci? Bo wam się słusznie. Dlaczego macie takiego proboszcza? Bo wam się słusznie należy. Dlaczego on ma takich parafian? Bo mu się słusznie należą. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie. Zrób porządny post ze swoich myżonek, ze swoich jarm i zobaczysz, że będzie się poprzedzać sprawiedliwość. Od razu będziesz widział sprawiedliwość Bożą, czy nie? Tak jest. Uwierzyć słowu, nie? I wtedy zawołasz, a Pan od razu odpowie. Nie będziesz spał. Zawołasz i od razu się dzieje to, co jest dla ciebie najlepsze. Wezmiesz pomocy, a on rzecze, jestem. Jestem od razu, ale dzieje się to, co on chce, nie to, co ty chcesz. Uważaj. No i to jest według proroka Izajasza oraz tego Mateusza. Post. Powodzenia.